Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jak w każdy czwartek, bez znieczulenia, ja muszę ci przyznać, że jak słuchałem fragmentów tego reportażu, którego wysłuchamy za kilka minut, no to trudno było mi uwierzyć, że tak może być i że tak było. Ale może, że dobrze już teraz prawie jest.
Tak, trudno w to uwierzyć. Państwo za chwilę, jak sądzę, też będą zszokowani, bo to jest mocny reportaż, nawet powiedziałbym bardzo mocny, ale niestety prawdziwy, a ten reportaż został poprzedzony takim apelem do ministra zdrowia, o którym powiem za chwileczkę.
Bez znieczulenia.
Czyli magazyn studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Numer naszego telefonu 22 645 22 66, numer SMS 71 151. Zachęcam Państwa do uważnego wysłuchania reportażu. No i potem do rozmów. Będą goście, eksperci w studiu. 22 645 22 66. A teraz o tym apelu. Apel jest szokujący do ministra zdrowia Bartosza Harłukowicza. Wystąpiła z nim pani Małgorzata Mossakowska, która zresztą będzie gościem tego programu po reportażu. To jest wiceprezes towarzystwa J. Elita. Pani Małgorzata zarzuciła w tym apelu, że ministerstwo ogłosiło tak wyśrubowane kryteria dostępu do refundacji leczenia biologicznego choroby Leśniewskiego-Crohna, że chory, aby je spełnić, musi najpierw umrzeć. Nic nie trzeba dodawać do tego. Reportaż Mój Przyjaciel Alien, reportaż Doroty Bonieckiej-Górny.
W gimnazjum ważyłam 29 kg. Wyglądałam jak szkielet. Koledzy mnie musieli odprowadzać ze szkoły do domu, bo autentycznie rodzice się bali, że po prostu ugnę się pod plecakiem albo wiatr mnie zwieje, bo po prostu ledwo się trzymałam na nogach.
Dostałam zalecenie zgłoszenia się do gastrologa, który udzielił mi takiej informacji. No wie pani, to jest taka choroba, że po 15 cm będziemy panią cięli, aż nie będziemy mieli już czego ciąć. Także w tym momencie ja załamałam się całkowicie psychicznie i zamiast iść do innego lekarza, to ja poszłam do wróżki. W moim przypadku jest to wrzeciające zapalenie jelita grubego. Na diagnozę czekałam długo. Trwało to około 5 lat. Głównym objawem było utrata masy ciała, biegunki, ale okresowo, dlatego że również były zaparcia. I początkowo leczono mnie na anoreksję. Również występował jadłowstręt. Tutaj bardziej psychika pewnie działała, czyli było to unikanie jedzenia, żeby po prostu nie bolało. Nie miałam takiego lekarza, który zająłby się mną na stałe, tylko byłam pod opieką przypadkowych lekarzy internistów, aczkolwiek było to takie leczenie w ciemno. Można powiedzieć, że byłam takim królikiem doświadczalnym. Wróżka powiedziała, odstaw leki, jesteś zatruta lekami. Z psychologicznego takiego punktu widzenia to jest takie wyparcie właśnie. U mnie to tak zadziałało, no wstyd się przyznać, ale tak było. Rodzina dowiedziała się dużo później, no szczerze mówiąc to się załamali, że nie było ich wtedy, kiedy potrzebowałam, natomiast no, dzieci były małe, także też trudno od nich było wtedy wymagać, żeby mamy wspierały, skoro to mama powinna. No. Siłą rzeczy nie byłam w stanie. W tej chwili wiele bym dała, żeby ten czas cofnąć, no ale to też musi być takie wsparcie właśnie ze strony lekarzy różnych specjalności. I ta diagnoza też musi być w odpowiedni sposób przekazana pacjentowi. Czyli więcej czasu lekarze powinni poświęcać na uświadomienie pacjenta, jak i również rodziny.
Problemy się zaczęły w 99 roku i zaczęło się od tego, że zemdlałam. Miałam 11 lat, kiedy zachorowałam. Zaczęły się gorączki. Bóli brzucha nie było przez bardzo długi czas. Pani doktor mi powiedziała, że ona nie wie dokładnie, co mi jest, ale to jest prawdopodobnie choroba autoimmunologiczna. Ja zrobiłam wielkie nasz układ odpornościowy atakuje sam siebie, nie rozpoznaje tego, że to, co atakuje, to jest coś zdrowego. A dlaczego? To już jest osobna kwestia. A potem ja powiedziała, że to jest choroba nieuleczalna. No i to słowo już 11-letnie dziecko zrozumie. I ja się kompletnie załamałam, wpadłam w histerię. Mama oczywiście przytuliła i zaczęła tłumaczyć, że to, że nieuleczalna, nie znaczy, że cały czas będzie tak samo, że może da się to, prawda, wyleczyć. Jeszcze wtedy nie widzieliśmy dokładnie, co mi jest. I dopiero właśnie w następnym roku, w 2000 roku, miałam diagnozę po wielu różnego rodzaju badaniach. A i tak miałam ją bardzo szybko, jak na taki średni czas diagnozowania choroby leśniowskiego krona, czy w ogóle nieswoistych zapaleń jelita. Przez następne 13 lat miało miejsce, prawda, właśnie zaleczanie tej choroby i wsparcie i różnego rodzaju szukanie nowych metod. Ale nie ma ogólnospołecznej wiedzy, czym są nieswoiste zapalenia jelita. Są osoby, które mają szczęście, które jak raz wpadną w remisję, to praktycznie całe życie w niej siedzą. Niestety statystyka nie jest po naszej stronie i remisja potrafi trwać raczej krócej niż dłużej. 5 lat temu niestety na tyle mi się pogorszyło, miałam ropnie w jelitach, nie dało się tego zaleczyć farmakologicznie i żywieniem pozajelitowym, więc właśnie wylądowałam w szpitalu z zaleceniem przeprowadzenia operacji i miałam resekcję jelita cienkiego 70 cm wycięte. I właśnie tuż przed samym pójściem do szpitala, kiedy było to pogorszenie, wiadomo, było bardzo źle. Były bardzo ostre bóle brzucha i praktycznie w ogóle już nie jadłam, żyłam słodką herbatą, żeby mieć jakąkolwiek energię. A po operacji to z kolei, wiadomo, jelita są 70 cm krótsze, organizm jest wymęczony i wyniszczony, więc to też musiało się wszystko dostosować. Teraz jestem w remisji, po prostu lepiej się czuję i nie było takiej sytuacji, że właśnie skręcam się z bólu. Teraz w grudniu będę miała kontrolę u swojej gastroenterolog w szpitalu MSWiA i robię co miesiąc badania krwi, biorę leki. Co mniej więcej 3 miesiące chodzę na kontrolę i zależnie od tego, to prawda, są zmieniane dawki leków albo idę do szpitala na 3 dni na jakieś badania czy obserwacje, żeby właśnie w razie czego, jeżeli się zacznie coś dziać, coś złego, żeby to złapać w porę. No to jest tak jak, prawda, też z nowotworem. Jak się go złapie w porę, to jest większa szansa, że da się coś z tym zrobić.
To są wszystko z SOR-ów, karty informacyjne. Jak jeszcze nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Już jak było tak źle, no to się jechało gdzie? No do szpitala, na SOR. Kroplówka, rozkurczowy do domu. Kroplówka, rozkurczowy do domu. Dyspepsja, niestrawność, zatrucie pokarmowe. No i mówi się, że to nie jest zatrucie. Do lekarza pierwszego kontaktu.
To było gdzieś 5-6 lat temu. Jeździ na obozy na Mazury. Objawami takimi pierwszymi mojej choroby było wymioty, biegunka, temperatura. I zatrucie może myślałem. Aż w końcu tak się leczyłem, że pojechaliśmy do szpitala po prostu w Suwałkach. I stwierdzili u mnie salmonellę i tam leczyli mnie objawowo.
No tak wrócił z obozu, no to w ciągu miesiąca, półtorej miał diagnozę.
Znaczy może naszym. Tutaj miał jeszcze szczęście, że on trafił na lekarza, który też miał krona bodajże, jeśli
tak,
dobrze pamiętam.
Na izbie przyjeździe.
I pokierował po prostu.
No moje życie stwierdzam, że się odwróciło o 180 stopni. Nie wiedziałem, co ja mam z sobą zrobić, nie wiem, na co mam się złapać, co się będzie ze mną, tak powiem, działo, co będę robić w przyszłości. Po prostu miałem tak szczerze najczarniejsze myśli w pewnym momencie.
No jego było ciężko utrzymać w domu, póki funkcjonował.
Moim po prostu hobby jest gotowanie. Płakałem, bo myślałem, że po prostu już nie wrócę do zawodu, a uwielbiam gotować po prostu. Jak chorowałem, to nie pracowałem w zawodzie. Pracowałem u mojej cioci w księgowości. No jak na razie się udaje. Wróciłem do zawodu.
Lekko nie było. Zrobiłam się przytoka i miał operację. Resekcję dużego odcinka jelita. Oby ta choroba tam nie przypomniała sobie o tych następnych kawałkach jelita. W tej chwili on funkcjonuje praktycznie od operacji jak zdrowy, no praktycznie.
Operacja?
2 lata temu, w kwietniu.
To jest mój przyjaciel, którego trzeba po prostu dbać, chuchać, po prostu pieścić. Jak to się dzieje, to z nim pogadać i będzie dobrze.
Jak byłam na pierwszym roku studiów, na drugim semestrze, właśnie wtedy miałam operację i przepadł mi drugi semestr i musiałam powtarzać pierwszy rok studiów. Było mi ciężko, miałam problemy z administracją. Ze względu na chorobę miałam problemy z pojawianiem się na czas na zajęciach. Musiałam wychodzić w połowie albo miałam bardzo zły dzień, nie przychodziłam wcale. No i rzuciłam te studia. W obecnej pracy mam nienormowany czas pracy, jestem na pół etatu. Poza tym mam orzeczenie o niepełnosprawności, więc przysługuje mi 15-minutowa płatna przerwa w ciągu dnia pracy dodatkowo, czyli właśnie mogę na przykład sobie posiedzieć w toalecie troszeczkę dłużej. Natomiast w poprzednich pracach miałam problemy. To była obsługa klienta i pracowałam sama na stanowisku. Musiałam tam być non-stop. Były momenty, kiedy nie wytrzymywałam, zostawiałam karteczkę, wracam za 5-10 minut i biegłam do toalety. Ale potem miałam przez to problemy z szefem, który zresztą, mimo że zgłaszając się do tej pracy na CV, miałam wyszczególnione, że jestem osobą niepełnosprawną z drugim stopniem, wtedy się to jeszcze w stopniach liczyło, to mój szef nie przyjął tego do wiadomości. Musiałam wymyślić swój własny język, którym mogę o tych rzeczach mówić, bo prawda, to jest na tyle kłopotliwa choroba, że trudno jest o tym mówić w takich najprostszych słowach. No właśnie wymyśliłam jakby pewne określenia, które wszyscy moi znajomi znają, czyli na przykład jak biorę książkę pod pachę i mówię, że idę poczytać, bo odzywa się mój alien, to znaczy, że idę do toalety i znikam tam na pół godziny i muszę powiedzieć, porozmawiajcie przez 10, 15, 30 minut między sobą, a ja w tym czasie zrobię swoje. Mimo że wszyscy moi znajomi wiedzą, na czym polega moja choroba. Nie zmienia to faktu, że jak na przykład nocuję u którejś z moich koleżanek i muszę iść do toalety i wiem, że wszystko słychać i wiem, że jej to nie obchodzi, bo ona to już nieraz słyszała, to i tak czuję wstyd. To człowieka boli gdzieś w głębi duszy, że właśnie musi się wstydzić takich rzeczy, czegoś, co jest zupełnie naturalne.
Ja mam skończone 44 lata. W momencie, kiedy nastąpiła remisja, ja poczułam się na tyle silna, że podjęłam pracę od 2008 roku. Związałam się z hotelarstwem. Byłam pokojową. Była to bardzo ciężka praca fizyczna. Ta praca nawet dobrze robiła, ponieważ nie myślałam tak o chorobie. W momencie, kiedy mój stan zdrowia pogorszył się, było mi bardzo ciężko, dlatego że nastąpiły znowu powrót biegunek. Miałam 20-30 razy w ciągu doby, także trafiłam pod opiekę pani profesor Rydzewskiej i od tego czasu leczę się w MSWiA. W momencie, kiedy mój stan zdrowia pogorszył się, no niestety, no, zaczęły się problemy. Byłam osobą dyskryminowaną ze względu na chorobę. Moje zwolnienia lekarskie stawały się coraz częstsze. Za każdym razem po powrocie dokładano mi pracy, kazano zostawać dłużej i zdecydowałam się postawić na zdrowie. Poszłam na zwolnienie lekarskie. Nie było mowy o żadnym dialogu czy jakiejkolwiek pomocy. Po prostu chory człowiek niepotrzebny. W momencie, kiedy złożyłam dokumenty w ZUS-ie, oświadczenie rehabilitacyjne, pracodawca te dokumenty wypełnił, otrzymałam informację, że będę zwolniona dyscyplinarnie, ponieważ nie przedłużyłam zwolnienia lekarskiego, nie zawiadomiłam pracodawcy, że czekam na takie świadczenie. I jedyne wsparcie wówczas miałam ze strony związków zawodowych. I później w momencie otrzymania tego świadczenia, po upływie okresu, kiedy pracodawca mógł mnie zwolnić, zostałam zwolniona już w trybie artykułu 53, długotrwała nieobecność w pracy. O wszystkim, o czym opowiadam, można powiedzieć już w czasie przeszłym, dlatego że w międzyczasie hotel został sprzedany Norwegom, także jest nowy pan dyrektor i mam nadzieję, że takie sytuacje nie będą się zdarzały, aczkolwiek no, dla mnie to jest nadal trauma.
Jedną z metod radzenia sobie z chorobą jest wyparcie. W momencie, kiedy się dobrze czuję, mnie brzuch nie boli, ja jestem święcie przekonana, że jestem zdrowa. I ja się staram tego trzymać, dlatego że gdybym pamiętała non-stop o tym, że jestem chora, to bym się po prostu załamała. A ja po prostu w momentach, kiedy nie muszę biec akurat do toalety, to naprawdę jestem normalną osobą. Mam faceta, mam znajomych, chodzę do kina, chodzę na imprezy, siedzę w domu, oglądam filmy, chodzę do pracy, do fryzjera, prawda? Jestem zupełnie normalną 24-letnią dziewczyną. Prędzej czy później to do nas wróci. Świadomość, że jesteśmy chorzy, że coś jest z nami nie tak. A póki jest spokój, tego się trzymajmy.
Był to reportaż Doroty Bonieckiej-Górny, Mój przyjaciel alien. Przypomnę, słuchają Państwo magazynu Bez znieczulenia. To magazyn Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. 22 645 22 66, numer naszego telefonu, SMS 71 151, 22 645 22 66. W studiu goście: pani profesor Grażyna Rydzewska, gastrolog, internista. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór.
Pani Małgorzata Mossakowska, założyciel i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita, J-Elita. Witam
dobry
panią, dobry wieczór. Pani profesor, zacznijmy może od takiego medycznego punktu widzenia. Nieswoiste zapalenia jelit, to są choroby, które niewiele niestety, podejrzewam, Polakom mówią. Co to jest takiego? Tam jedna choroba, szczególnie mówię o chorobie leśniowskiego Crohna, szczególnie była uwzględniona w tym reportażu, ale powiedzmy ogólnie.
Ogólnie nieswoiste zapalne choroby jelit to są właściwie trzy jednostki chorobowe. Choroba leśniowskiego Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, i zaliczamy to też tak zwane mikroskopowe zapalenie jelita, które może ma przebieg najłagodniejszy. Charakteryzują się one w pewnym sensie podobnym przebiegiem klinicznym. Choroba leśniowskiego Crohna jest o tyle największym wyzwaniem, że po prostu może zaatakować cały przewód pokarmowy. W reportażu podkreślone było opóźnienie diagnozy. Chciałam powiedzieć, że to jest bolączka wszystkich lekarzy. To nie jest bolączka tylko lekarzy polskich. Amerykanie wyliczyli, i my również, no myślę, że mamy dane trochę gorsze, ale zbliżone, że opóźnienie w diagnozie choroby leśniowskiego Crohna średnio to jest około 5 lat. To jest strasznie dużo. To znaczy, my lekarze powinniśmy być znacznie bardziej czujni, tym bardziej, że 1/4 osób zapada w wieku dziecięcym.
Bohaterka reportażu mówi, jeden lekarz, drugi lekarz, trzeci lekarz,
tak,
lekarze pierwszego
tak
kontaktu,
bywa.
Prawda? Zanim...
Tak, niestety tak bywa. Dziwi mnie natomiast to, co powiedziała pierwsza pani mówiąca w reportażu. To znaczy, to oczywiście były jej przeżycia, i natomiast dziwi mnie, ponieważ we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego wydaje się, że ta diagnoza powinna być szybciej, ponieważ objawy są jednak zdecydowanie łatwiejsze do rozpoznania. Jest biegunka krwista, tego lekarz nie może wręcz bagatelizować, więc tutaj według statystyk przynajmniej, no oczywiście trudno się zawsze zmieścić w statystyce, ale tu według statystyk to opóźnienie diagnozy wynosi tylko kilka miesięcy, więc jest troszkę lepiej z diagnozą wrzodziejącego zapalenia niż choroby leśniowskiego Crohna.
Ja dodam jeszcze, że bohaterka reportażu mówi, że to było w zasadzie na początku leczenie w ciemno. Ona mówi, chodziłam od jednego do drugiego i tak na dobrą sprawę, no, ciężko to mówić, ale leczono mnie w zasadzie nie wiadomo na co. Eksperymentowano na mnie.
Może nie tyle eksperymentowano, ile jeśli nie było właściwej diagnozy, to nie mogło być właściwego leczenia, ponieważ choroby te wymagają leczenia specyficznego, właściwego dla tych jednostek chorobowych, innego niż leczenie każdej biegunki, czy zwykłej biegunki infekcyjnej. Dlatego też ważne jest po prostu właściwe rozpoznanie i dopiero wtedy można zacząć odpowiednie leczenie.
Tylko co my, pani profesor, chorzy, mamy zrobić z tym, co pani przed chwilą powiedziała? Ważne. No ważne jest, tylko no i co?
No, państwo to macie pójść do gastroenterologa wtedy lub poprosić, jeżeli są wątpliwości czy nawroty, biegunki u młodej osoby, utrata masy ciała, gorączka, o której jedna też z osób w reportażu mówiła, to są dla nas objawy alarmowe. To są dla nas objawy, które mówią, że tego nie można bagatelizować, ponieważ zwykła infekcyjna biegunka zdarza się każdemu z nas. Każdy wie, co to jest, prawda? Przeżył to i to nie jest nic groźnego. Natomiast jeśli się to powtarza, jeśli to powinno wzbudzić niepokój i lekarze rodzinni powinni kierować do gastrologów i tu powinno być lepiej, tylko to jest to nasze myślenie życzeniowe, że powinno, a rzeczywistość jest taka, jaka jest, ponieważ...
I daleko odbiega od tego,
niestety trochę odbiega. Tak jest. Proszę pamiętać, że część choroby leśniowskiego Crohna lokalizuje się w jelicie cienkim, które ciągle jest trudno dostępne diagnostyce.
A potem słyszeliśmy w reportażu, obcinali mi po kawałku, aż nic nie zostanie.
Tak,
to
też
straszne
bywa.
To stwierdzenie, powiem
tak
pani.
Też bywa. Są pacjenci, prowadzimy pacjentów, którzy są na całkowitym żywieniu pozajelitowym, nawet z powodu zespołu krótkiego jelita w chorobie leśniowskiego Crohna.
Pani Małgorzata Mossakowska, przypomnę, to jest towarzystwo J-Elita. Zanim wrócę do tego apelu, jeśli pani pozwoli, od którego zaczęliśmy nasz program, zapowiadając ten program, przeczytałem pani apel, to zaraz do tego wrócę. Ja bym chciał, żebyśmy jeszcze jednej rzeczy powiedzieli. Proszę pani, z iloma osobami, które przychodząc do tego towarzystwa, którego jest pani założycielem, pani się spotykała, czy spotyka do tej pory, i te osoby przychodzą i mówią, zamiast iść do lekarza, poszłam do wróżki.
No nie, to jest...
I to jest ekstremalny przypadek.
To jest rzadkie, natomiast korzystanie z różnych niekonwencjonalnych metod, nawet już po postawieniu diagnozy, czyli ziołolecznictwa, właśnie jakichś metod czasami naprawdę kontrowersyjnych.
Żeby nie rzec szamańskich.
Nie jest wcale takie rzadkie. I to związane jest z tym, że niestety czasami terapia nie jest skuteczna i wtedy człowiek w naturalny sposób szuka bardzo niekonwencjonalnych.
Czyli ratuje się jak może po prostu, no, tak zwyczajnie. Czasami, każda metoda jest dobra, albo prawie dobra mogłoby się
czasami
wydawać.
Czasami sobie szkodzi i tutaj takim przykładem są diety eliminacyjne, gdzie pacjent i tak niedożywiony jeszcze dodatkowo.
Przypomnę Państwu, naszym słuchaczom, że to program kontaktowy 22 645 22 66, numer naszego telefonu, SMS 71 151 22 645 22 66. Pani prezes, to ja wracam do tego apelu teraz. Zarzuciła Pani w tym apelu ministrowi, czy całemu ministerstwu, że ogłosiło tak wyśrubowane kryteria dostępu do refundacji leczenia biologicznego choroby leśniowskiego krona, że chory, aby je spełnić, musi najpierw umrzeć. Powiem Pani, że ja pierwszy raz słyszę taki apel. To musiało być tak mocne, to musi być tak mocne, coś się zmieniło, bo to lipiec tego roku, lipiec 2012.
Ale ten apel to był naszym kolejnym apelem, nawet nie o zmianę przepisu, tylko o zmianę interpretacji warunków programu, który, co może poświadczyć pani profesor Rydzewska, został po prostu przez urzędników w ministerstwie lekko zmieniony. I zamiast tego, że pacjent miał spełniać kilka z wymienionych warunków, ministerstwo uznało, że musi spełniać wszystkie. Więc jeśli podejść do tego w ten sposób, to rzeczywiście wszystkich warunków spełnia... Żyjący pacjent chyba nie spełnia.
Nie jest w stanie spełnić.
Pani profesor się spotkała z takim pacjentem?
Tak, program interpretacji, ostatni program leczenia choroby leśniowskiego krona, który dla nas był naszym wielkim sukcesem na początku, okazał się trochę porażką niestety, ponieważ program zawierał pewien opis choroby, czyli wszystkie możliwe cechy, które mogą być u pacjenta. Biegunka niekontrolowana.
No tak, i urzędnicy
i tak
to zobaczyli, bo tyle
i
tego mamy.
I dopiero w pewnym momencie zaczęto interpretować to w ten sposób, że pacjent musi spełnić wszystkie kryteria, a nigdy nie spełniał wszystkich, więc szukano tylko tych kryteriów, które się dały złapać w cyfry. Natomiast to też muszę mocno powiedzieć, że w tej chwili wydaje się, że to wszystko zostało naprawione, ponieważ jest już decyzja bardzo pozytywna ministerstwa i Agencji Oceny Technologii Medycznych i mamy nadzieję, że ten program wejdzie w poprawionej wersji takiej, że będzie jednoznaczny nie tylko dla lekarzy, ale i dla urzędników.
Ale pani ciągle mówi w przyszłości. Mamy nadzieję, program jest poprawiony, a tutaj pani prezes podejrzewam, słucha tego i sobie myśli, a co to jest, a jaki to czas, a kiedy to się
okaże? Mam nadzieję, że od stycznia.
Pani prezes.
Mamy nadzieję, że właśnie, że dość szybko, że od stycznia, szczególnie, że towarzystwo uczestniczyło w opiniowaniu tego projektu. Po raz pierwszy Agencja Oceny Technologii Medycznych zwróciła się do nas, żebyśmy jako reprezentacja pacjentów wyrazili swoją opinię na temat tego programu.
22 645 22 66. Pan Mateusz, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ja chciałem powiedzieć, że słuchając opowieści na początku tego reportażu, stwierdzam, że wiele rzeczy jest wspólnych i jak nie miałem zbytnio kontaktu z osobami chorymi, nie licząc osób z Jelity Śląsk, z oddziału śląskiego, to nazywanie swojego brzucha w cudzysłowie alienem, u mnie to jest Stefan, więc jestem w szoku, że ktoś w ten sam sposób reaguje. A co do pracy, to powiem, że problemy były, ale pojawiła się osoba, która potrafiła zrozumieć, mimo iż nie jest chora na taką chorobę totalnie, tą chorobę, wyciągnąć rękę i powiem, że trafiłem na szefa, który na przykład w dniu wczorajszym zawiózł mnie i przywoził mnie z leczenia biologicznego, z drugiej dawki, na które się załapałem cudem, ponieważ wylądowałem w szpitalu mając przy wzroście 180 cm 52 kg, a po przygotowaniu do badań 48 kg, 30 biegunek dziennie ponad, stan zapalny 90% jelita ponad. Więc spełnienie tych kryteriów, tak jak było powiedziane, jest nieludzkie.
Panie Mateuszu, kto płaci panu za to leczenie, za ten program?
Ja się dostałem, spełniłem kryteria leczenia biologicznego, w sensie programu lekowego, który jest, ale tak jak tam pani profesor wspominała, spełnienie tych kryteriów jest niesamowicie trudne, żeby się dostać do tego programu, żeby to było refundowane. No proszę sobie wyobrazić człowieka, który ma 180 cm wzrostu i waży 47-48 kg. Mając 26 lat.
Panie Mateuszu, chcę pana jeszcze jedną rzecz zapytać. W reportażu pada takie stwierdzenie jednej z bohaterek, że chory człowiek jest po prostu niepotrzebny. Pan też odczuwał, też miał pan czasami takie wrażenie, kiedy, nie wiem, rozmawiał pan ze swoim szefem, z instytucjami, z ludźmi dookoła, choćby z sąsiadami. Miał pan takie wrażenie? Też pana to dotykało gdzieś? Halo? Wyłączył się pan Mateusz, może uda mu się dodzwonić za chwilę. 22 645 22 66, SMS 71 151. Pani profesor, leczenie biologiczne, chorzy wierzą w to, no, jakieś na granicy mistycyzmu chyba.
Tak.
Mają rację?
W pewnym sensie tak, ponieważ na dzień dzisiejszy jest to pewien etap leczenia, który dla wielu jest szansą powrotu do zdrowia na długo.
Znaczy, rozumiem, kolejny lepszy.
Kolejny lepszy, ponieważ na razie, na dzień dzisiejszy, cały świat nie zaczyna leczenia choroby Crohna, ani tym bardziej wrzodzącego zapalenia jelita grubego od leczenia biologicznego. To jest pewien etap, dlatego kryteria muszą być spełnione, ponieważ to też jest leczenie, które ma szereg działań niepożądanych. Jakieś kryteria, rozsądne kryteria medyczne, takie jak teraz zostały zaproponowane w programie. Także to jest leczenie rzeczywiście wtedy, kiedy konwencjonalne, dotychczasowe metody nie przyniosły efektu. I wiele osób reaguje fantastycznie, to jest prawda, ale należy też powiedzieć, że po roku leczenia prawie połowa już na nie nie odpowiada.
Czyli to nie jest leczenie do wyleczenia?
Czasami tak, nie, inaczej.
Mówi pani, połowa inaczej, nie odpowiada
tak,
po roku.
Do wyleczenia, to znaczy, co rozumiemy przez wyleczenie. My na dzień dzisiejszy w całym świecie żadnej z tych chorób nie umiemy trwale wyleczyć, chyba że jest to totalne usunięcie jelita we wrzodzącym zapaleniu jelita grubego, ale trudno to nazwać wyleczeniem, prawda? Natomiast w chorobie leśniowskiego Crohna my nie umiemy wyleczyć. Natomiast naszym celem jest jak najdłuższa remisja, czyli jak pacjent, który nie będzie miał objawów, zarówno objawów klinicznych, będzie zdrowy jego zdaniem i będzie zdrowy naszym zdaniem, bo będzie miał też dobre wyniki badań i prawidłowe jelito.
I to jest to, chyba się panie ze mną zgodzą, co jedna z bohaterek mówi. Jak się nic nie dzieje, to ja zapominam o wszystkim, jest wszystko okej, funkcjonuje normalnie w tym społeczeństwie, wśród znajomych, no super jest.
No tak. Tak, jeżeli te remisje się uda osiągnąć i jeśli pacjent ma w sobie pewne nastawienie psychiczne, czyli właśnie zaakceptuje chorobę, dostanie wsparcie rodziny, dostanie wsparcie przyjaciół, to może zupełnie normalnie w tych okresach egzystować, chodzić po górach, chodzimy razem po górach w ramach naszych turnusów. Dzieci bawią się nad morzem. Czasem nasze zorganizowane wakacje są ich pierwszymi wakacjami poza
domem. Słyszała pani w reportażu takie stwierdzenie? 11 lat miałam, kiedy dowiedziałam się, że jestem nieuleczalnie chora. Trudno mi sobie to wyobrazić, żeby lekarz do 11-letniego dziecka mówił, jesteś nieuleczalnie chora.
To nie dokładnie było tak, to mówiła moja córka.
Tego nie wiedziałem.
Ona w tej głowie 11-letniego dziecka,
się,
po prostu w jej pamięci zostały rzeczy troszeczkę inne. Było wiadomo, że to jest choroba, której się nie wyleczy tak jak grypy i to był ta informacja, którą ona dostała i kolejna informacja to było to, że będziemy się starali, żeby te okresy właśnie wyciszenia były jak najdłuższe. Niestety, im wcześniej dziecko zachoruje, tym przebieg choroby jest z reguły trudniejszy. I muszę powiedzieć, że do operacji, którą córka miała mając 19 lat, takiej pełnej remisji nigdy nie było.
A jak jest teraz?
No, tak jak mówiła.
Tak jak mówiła. Pani Maria, dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie doktorze. Ja chciałam zadać takie pytanie, nie wiem, czy pani profesor, że ja dzwonię w imieniu swojego męża z Dolnego Śląska. On już od kilku lat ma takie sprawy właśnie z oddawaniem solca, że jak pójdzie do toalety, siedzi pół godziny, no i to są solce wodniste. Już było kilku gastroenterologów, dają różne tableteczki, No niestety nic nie pomaga. Jelito grube nic nie wykazało. Chciałam zadać takie pytanie. Jakie badanie powinno się zrobić, żeby ustalić, co właściwie jest? Co to za choroba?
Pani profesor.
Tak, na to pytanie jest trudno odpowiedzieć po prostu przez telefon, ponieważ to zależy. Zależy od tego, czy mąż chudnie, zależy od tego, jak często są te luźne wypróżnienia, zależy od tego, czy są jakieś inne objawy alarmowe, zależy od tego, ile mąż ma lat i wtedy szukamy. Także doświadczony gastrolog powinien wiedzieć, kiedy tego typu objawy są tylko wykładnikiem, tylko albo aż, bo to też jest pewna choroba nadwrażliwości motorycznej jelit, a kiedy musimy zacząć poważnie szukać. Oczywiście są badania, które wizualizują jelito cienkie i takie badania zrobić można poprzez pasaż przewodu pokarmowego, badanie metodą tomografii, rezonansu, czy wreszcie enteroskopia, czy kapsułka. Także są takie badania, tylko wskazania do nich powinien ustalić gastrolog.
To jeszcze pan Michał, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ja przepraszam, jadę z samochodem, więc może troszkę tam zakłócać. Mhm. Ja chciałem tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć, ponieważ my akurat u mnie tak samo stwierdzono wrzodziejące zapalenie jelita grubego i wiem, jak to tam przeżywałem, więc też jest taka kwestia, że my dowiadując się o takiej diagnozie też trochę obrażamy się jakby na cały ten świat i nieraz może u tych osób, które nam się wydaje, że nas też nie akceptują gdzieś tam, no sami się też tego jakby na wyrost może doszukujemy. Mhm. Aczkolwiek wiadomo, że takich osób na pewno nie brakuje i też tacy właśnie takie osoby nie zasługują, już tak
powiem. Ale powiem panu, że mnie nie dziwi takie stanowisko, takie podejście chorych. No, to chyba jest bardzo naturalne.
No to oczywiście się zgadza. I też jeszcze jedna kwestia, że dużo tu zależy też od lekarzy, bo ja akurat trafiłem do bardzo dobrych lekarzy, natomiast jeden pan doktor był taki, który na przykład wszystkiego zakazywał zupełnie przy tej chorobie, no że tak powiem, w taką małą panikę jakby mnie tutaj wprowadził.
Czy mnie by to w dużą panikę wprowadziło, gdyby mi lekarz zakazał wszystkiego absolutnie.
No właśnie, i to też mnie tam wprowadzi takiej tam małej depresji, natomiast trafiłem też na późniejszego lekarza, który no też mi to bardzo powoli dokładnie wytłumaczył. Nie zakazywał wszystkiego, tylko próbować po trochu, no zwłaszcza tamtej diety, gdzie sprawdzać sobie to, kontrolować wszystko. Tak. I póki co 2 lata mam remisję, nawet po tych badaniach teraz już kolonoskopii którą miałem, okazuje się, że tam właśnie jakieś mikroropnie, które były, czy nadżerki, to się już, tak powiem, zniwelowało, tego na dzisiejszy dzień nie ma. No ale oczywiście może jestem tym trochę tutaj szczęściarzem, że ta remisja trwa dłużej
i funkcjonuje pan normalnie, jak rozumiem, nic się nie dzieje.
No, dokładnie.
To jeszcze pan Mateusz na słowo, to był nasz pierwszy rozmówca. Witam pana ponownie.
Witam, przepraszam.
Zerwało nam się.
Nie rozłączyło, dokładnie.
Panie Mateuszu, chciał pan coś dodać do tego, bo zerwała nam się ta rozmowa.
Pan zadawał pytanie na temat ludzi dookoła mnie. Pan
tak.
Miałem niesamowite i mam do teraz niesamowite wsparcie przyjaciół i bliskich na szczęście. Byli ludzie, którzy tego nie akceptowali, ale jakkolwiek to dziwnie nie zabrzmi, takich ludzi trzeba jak najszybciej ze swojego otoczenia wykluczyć, bo to sama choroba i walka z własną psychiką jest ciężka. Jeżeli jeszcze musimy walczyć z ludźmi dookoła i tolerować ich ewentualne ataki z powodu choroby, to jest to niewykonalne.
Tylko panie Mateuszu, jeżeli mogę panu przerwać, jak to się dzieje w rodzinie? Ja sobie tego nie wyobrażam, ale może tak być, że w rodzinie najbliżsi, jeśli pana nie akceptują, to straszne jakieś. No, mówi pan wyeliminować, no odstawić, ale to nie jest możliwe, nie zawsze jest to możliwe.
Ale to trzeba w tym momencie, jakkolwiek to przykro nie brzmi, trzeba ograniczać kontakt, jak się da z takimi osobami. Niekiedy się nie da, tak jak pan mówi, ale trzeba ograniczyć z nimi kontakt, a otaczać się ludźmi, którzy nas wspierają i walczyć cały czas z tą chorobą i próbować sobie udowadniać, że można robić kolejne rzeczy, że da się, że na przykład, jeżeli są wspaniali znajomi, to można z nimi mimo tej choroby pojechać na Mazury. Nieważne, że tam jest ze sobą wiadro na pokładzie i ewentualnie, przepraszam, załatwiać się do wiadra. Jeżeli są ludzie, którzy to akceptują...
To, co bohaterka reportażu mówiła, idę do koleżanki, ona wie, co się ze mną dzieje, jak ja w nocy wychodzę, prawda, wstaję i...
4 osoby na łajbie na Mazurach wiedzą, o co chodzi i nie mają z tym problemu, a są ludzie, którzy nie tolerują nawet tego, że się siedzi w banku i mówi się do pracownicy, przepraszam, ja muszę do toalety.
Tak.
A pracownica mówi, że to jest... Tylko i wyłącznie
Panie Mateuszu, bardzo panu dziękuję. Jeżeli panie pozwolą, SMS. Co mi da skierowanie do gastrologa, jeżeli na wizytę u niego czekam rok? Zdążę umrzeć, bo przecież o to chodzi. Nie chcę dalej czytać. To życie jest. To jest życie, pani profesor.
Tak, to jest bardzo pesymistyczne. Kolejki do specjalistów mamy rzeczywiście duże, ale no cóż powiedzieć. My też tego problemu nie rozwiążemy. To jest problem dostępności. Powszechny problem dostępności do służby zdrowia, chyba nie tylko w Polsce.
Pani prezes, w reportażu padło takie stwierdzenie, Człowiek musi się wstydzić czegoś, co jest zupełnie naturalne. Często pani słyszy takie stwierdzenia?
Bardzo, bardzo często.
Mówimy
to
o tej grupie chorych oczywiście.
I to są, przede wszystkim chorują młodzi ludzie i coraz częściej dzieci. Trzeba sobie zdać sprawę, że odgłosy, które się wydobywają z ich brzuchów, to częste bieganie do toalety, to, że one nie mogą wszystkich produktów jeść. Umiejętność odmawiania to jest ogromna sztuka. I to, co my jako stowarzyszenie staramy się robić,
to jest
danie takiej pewności siebie. Jest forum kronhome.pl, na którym chorzy radzą chorym. Są strony naszego stowarzyszenia jmyślnikelita.org.pl.
Jeszcze raz.
Gdzie,
jeszcze raz ten adres internetu.
jmyślnikelita.org.pl, gdzie można przeczytać poradniki, kwartalniki, które wydajemy.
I tam też odsyłamy zainteresowanych.
Tak, i tam wszystkich zainteresowanych odsyłamy.
Pani profesor Rydzyska.
Tak, ja chciałam powiedzieć, że z naszej strony też staramy się jakoś pacjentów wspierać, przede wszystkim pisząc pewne poradniki, ale funkcjonuje także strona internetowa, gdzie pewne podstawowe informacje można osiągnąć i to jest www.elitarni.com.pl i te informacje są autoryzowane przez lekarzy różnych specjalności. Radzi tam dietetyk, psycholog, seksuolog. Ja chciałam jeszcze nawiązać do tego, o czym mówił nasz ostatni rozmówca, a mianowicie do akceptacji otoczenia. Mamy też bardzo piękne przykłady, bo bardzo często przychodzą do nas rodziny na wizyty. Rodziny, które pytają, a czy możemy mieć dzieci?
Może to jest bardzo dobre wyjście, pani profesor,
tak,
z rodzinami.
Tak, tak, mąż, żona, prawda? I mamy wiele dzieci już, pacjentek z chorobą leśniowskiego Crohna, czy z rodzącym zapaleniem jelita grubego, także myślę, że ludzie uczą się akceptować chorobę przewlekłą. Może źle jest nazywać ją od początku nieuleczalną, chociaż tak naprawdę tak jest, po prostu chorobą przewlekłą.
Chciałem panie zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo tu ostatnie dwie minuty naszego spotkania, strasznie szybko ten czas płynie. Odpowiednie przekazanie diagnozy, to co było w reportażu, myślę, że to jest niesłychanie ważne. Pani prezes, lekarze potrafią odpowiednio przekazywać diagnozy w tej chorobie?
Bardzo wielu tak, a bardzo wielu nie ma na to czasu, żeby wgłębiać się w długą dyskusję z pacjentami. I jeżeli tacy pacjenci trafią do nas, to my się staramy im wytłumaczyć, że to nie jest koniec świata.
Pani profesor.
Ja na zakończenie chciałam powiedzieć, że marzeniem moim i uważam, że tak powinna być zorganizowana opieka nad tymi pacjentami, to są ośrodki specjalistyczne, nie tylko gastrologiczne, ale szczególnie wyspecjalizowane w leczeniu nieswoistych zawalnych chorób jelit. No, taki ośrodek udało nam się jeden stworzyć w szpitalu MSW, ale powstają inne i mam nadzieję, że będą powstawały i tak, żeby pacjent miał dostęp nie tylko do lekarza, ale i do psychologa i do dietetyka, bardzo, i żeby można było kompleksowo w jakiś sposób mu doradzić.
Bardzo panią dziękuję. SMS na koniec. Pani Danuta pisze: dziękuję za audycję. Córka choruje od 3 lat. Teraz jest w trakcie leczenia biologicznego w Warszawie. Dobrze reaguje. Mamy nadzieję, że na zmiany w finansowaniu. No my chyba wszyscy też.
Ja jeszcze chciałem jedno pytanie do pani profesor. Jak trudno odpowiedzieć pacjentowi, który pyta, jak długo muszę czekać na wizytę? Jak długo muszę czekać na to, żeby ktoś mi sfinansował?
To jest bardzo trudny problem i to właściwie chyba my mamy tak samo trudny problem jak pacjent, ponieważ to nie od nas zależą limity, a niestety limity są. Tak jak wszyscy wiemy, nadwykonania w tym roku przynajmniej w ogóle nie zostały na razie zapłacone, więc my przekraczamy te limity, ale potem stąd biorą się długi szpitali, więc trudno mi odpowiedzieć na to pytanie.
Jeszcze raz dziękuję. Zapraszam naszych słuchaczy na spotkanie z reportażem w programie, między innymi reportaż pod tytułem Nic się nie stało Hanny i Adama Bogoryja-Zakrzewskich. To laureaci Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To spotkanie połączone jest z promocją książki Heleny Kowalik Warszawa Kryminalna 2, wydawnictwa Muza. Oprawa muzyczna spotkania Alicja Tanew. Spotkanie poprowadzi Irena Piłatowska. To w środę 21 listopada o 18 w klubie księgarza Rynek Starego Miasta 22-24. I przypomnę, naszych reportaży można słuchać też w internecie na stronie reportaż.polskieradio.pl i zapraszam do wysłuchania kanałów tematycznych z reportażem Moje Polskie Radio PL. Marta Miller, Jerzy Zawartka. Do usłyszenia za tydzień.
Dziękujemy bardzo.
Thank you.
pierwszy program polskiego.